To wydanie rozpoczniemy od informacji z istotnych dla kierowców w Pomorskiem. Są utrudnienia na drodze krajowej 91. Za chwilę szczegóły. 17 jeszcze nie przyjęty, a szykowany jest już 18 pakiet unijnych sankcji dla Moskwy. Posłuchajcie relacji naszej korespondentki. Później w faktach wielkie grillowanie studentów w Poznaniu. Kierowcy w Pomorskiem prosimy o uwagę. Na Krajowej 91 między Gniewem a Grudziądzem w Piasecznie ciężarówka zerwała linię elektryczną. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. W piątkowych atakach izraelskich na Strefę Gazy zginęło 108 osób, w tym 31 dzieci i 27 kobiet. Setki osób jest rannych. Ataki są częścią nowej ofensywy o nazwie Rydwany Gideona, mającej na celu pokonanie Hamasu i uwolnienie zakładników. Ofensywa skupiła się głównie na południu i północy Strefy Gazy. Izraelska armia poinformowała, że operacja Rydwany Gideona jest dopiero początkiem szerzej zakrojonej kampanii, która obejmuje przesiedlenie palestyńskich cywilów i długotrwałą okupację Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział intensywną kampanię przeciwko Hamasowi. Unia Europejska chce zwiększyć presję na Rosję i zmusić Władimira Putina do 30-dniowego bezwarunkowego zawieszenia broni w Ukrainie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejny, 18 pakiet sankcji na Federację Rosyjską. Czego miałby dotyczyć ten pakiet, to wyjaśniała nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
Kolejne sankcje mają dotyczyć rosyjskich banków, z których i tak wiele jest już objętych sankcjami. Unia gotowa jest także uderzyć w Nord Stream 1 i Nord Stream 2, by wygasić wszelkie potencjalne zainteresowanie tymi rurociągami w przyszłości. Bruksela będzie również dążyć do obniżenia pułapu cenowego rosyjskiej ropy naftowej, który został ustalony pod koniec grudnia 2022 roku wspólnie z G7 na poziomie $60 za baryłkę. Bruksela zamierza wpisać także na czarną listę kolejne statki z tzw. rosyjskiej floty cieni. W kuluarach mówi się również o nałożeniu ceł zaporowych na praktycznie wszystkie produkty z Rosji. Ta decyzja zostałaby podjęta większością kwalifikowaną głosów. Nie byłoby więc zagrożenia, że jeden kraj, na przykład Węgry, ją zablokują.
Teraz w faktach wracamy do kraju. Niepokojące informacje z gminy Pruszcz Gdański. Woda z wodociągu w Rotmance zaopatrującego Borkowo nie nadaje się do spożycia po wykryciu bakterii grupy coli. Komunikat w sprawie wykrycia bakterii w wodzie pochodzącej z wodociągu w Rotmance dla zaopatrzenia Borkowa został opublikowany w piątek na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim. Sanepid poinformował, że woda nie nadaje się do picia ani higieny osobistej. Listę ulic, gdzie obowiązują ograniczenia, mamy na rmf24.pl. 8 postępowań wszczął rzecznik praw pacjenta w sprawie szpitali, które miały ograniczać możliwość przebywania rodzica z dzieckiem na OIOM-ie. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. W faktach informowaliśmy, że gotowy jest już nowy standard organizacyjny resortu zdrowia w tej sprawie. Ten najnowszy dokument zakłada, że sytuacje, gdy rodzic jest wypraszany z oddziału intensywnej terapii, mają być ograniczone do niezbędnego minimum. Co grozi placówkom za ograniczanie możliwości odwiedzin? Ustalał to Michał Dobrołowicz.
Kary finansowe. To jest jednak kolejny etap. Na razie 8 postępowań trwa. Szefowie szpitali wyjaśniają, dlaczego rodzice tam nie mogli być przy dziecku. I tak to opisuje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Konsekwencją wszczęcia tego postępowania na końcu jest decyzja. Jednym z wymiarów tej decyzji może być zakaz stosowania tego typu praktyk. Placówka szpitalna, jeżeli nie będzie respektować naszej decyzji, no to na taką placówkę zostanie nałożona kara finansowa w wysokości do 500 tysięcy złotych.
Jeśli rodzic uważa, że jego prawo do pobytu przy dziecku na OIOM-ie było naruszone, może zgłosić się właśnie do rzecznika praw pacjenta albo bliżej do pełnomocnika do spraw praw pacjenta w konkretnym szpitalu. Takie stanowisko ma kilkaset polskich lecznic.
Co muszą zagwarantować szpitale? Czego mogą domagać się rodzice? Piszemy o tym na rmf24.pl.
To także są fakty.
Studenci z Poznania rozpoczęli wiosenny sezon festiwali. Wczoraj ruszyło wielkie grillowanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To jedyny czas w roku, kiedy na zielonych terenach kampusu Morasco można legalnie rozpalić grille. W Poznaniu w piątek było pochmurnie i wiał wiatr, więc zapytaliśmy, jak w taką pogodę rozpalić grilla.
Wyposażyć się w parasol przede wszystkim, dużo podpałki, no i modlić się. Ewentualnie jakiś, nie wiem, taniec rozniecenia ognia.
Będzie wasze pierwsze wielkie grillowanie?
Pierwsze.
Czegoś się spodziewacie konkretnego?
Dużo jedzenia dobrego, mam nadzieję, dobrej zabawy. Fajnych ludzi, którzy będą chcieli się przede wszystkim bawić, bo chyba to jest najważniejsze.
Uważam, że przede wszystkim gorąca atmosfera będzie bardzo potrzebna do rozpalenia grilla.
Ze studentami na kampusie Morasco rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Leśnicy na Pomorzu ruszają z lotniczymi opryskami przeciwko groźnemu szkodnikowi brudnicy mniszce. Zabiegi ochronne obejmą około 10 tysięcy hektarów lasów. Ruszają 20 maja i potrwają miesiąc. Czym dokładnie jest ten groźny motyl, jakie niesie zagrożenia i jak można z nim skutecznie walczyć? Na te pytania odpowiada Mariusz Lewczuk, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
Brudnica mniszka jest to motyl nocny, który występuje naturalnie w naszych lasach. Natomiast jego populacja ma taką skłonność, że co 8 do 11 lat jest tak zwana gradacja, czyli rozmnaża się bez opętania, tak to można ująć żartobliwie. I wtedy stanowi zagrożenie dla trwałości lasu. Tak? Po prostu może spowodować efekt jego działalności, czyli żerowania jego gąsienic, może spowodować, że lasy na dużych arałach będą zamierać.
Kiedyś się to już wydarzyło?
W latach 78-85 mieliśmy w Polsce olbrzymią gradację. To były miliony hektarów, natomiast oczywiście leśnicy starali się zapobiec skutkom tego żerowania również poprzez zabiegi agrolotnicze, ale wtedy zamarło około 15 tysięcy hektarów, czyli mniej więcej powierzchnia jednego nadleśnictwa.
W tym roku jaka jest skala tego problemu?
Na podstawie prognoz zeszłorocznych i tegorocznych, bo cały czas Zespół Ochrony Lasu monitoruje stan populacji brudnicy, prognozowaliśmy 10 tysięcy hektarów do zabiegu ochronnego. Natomiast jak pokazują badania bieżące, tak, bo obserwujemy na bieżąco wylęk jaj i wędrówkę larw w górę drzewostanu i na podstawie tej ilości prognozujemy zagrożenie, tam są szczegółowe parametry dotyczące zarówno wieku drzewostanu, jak i ilości gąsienic. W tej chwili wygląda na to, że ta powierzchnia będzie nieco mniejsza. Natomiast na pewno nadleśnictwa Lubichowo, Wejherowo, Kaliska, w tych nadleśnictwach będziemy wykonywać zabieg, natomiast diagnoza ciągle trwa w nadleśnictwie Lipusz i Kościerzyna.
Jeżeli chodzi mowa o Wejherowie, wiemy, że to jest teren Półwyspu Helskiego.
Tak, kiedy mówimy o nadleśnictwie Wejherowo, mamy na myśli stricte tylko Półwysep Helski, ten, który jest naprawdę tak istotny ze względu na to, żeby tamte trwałość tych lasów tam była kontynuowana.
Jeżeli byście nie podjęli żadnych działań, co by mogło się wydarzyć na Półwyspie?
Drzewa by obumarły, tak, i trzeba byłoby zgodnie z ustawą o lasach odnowić ten drzewostan, natomiast jak wiemy, są to wydmy, są to utwory eoliczne, które łatwo uruchomić. W momencie, kiedy one się uruchomią, tu scenariuszy jest wiele, tym bardziej że mamy zmiany klimatyczne, o których wszyscy wiedzą, w związku z czym po pierwsze badanie samej populacji brudnicy, jej zachowania i jej cykliczności, którą do tej pory znaliśmy, może to być już nieaktualne i być może rozmiar tych szkód będzie rósł z roku na rok ze względu na to, że sosna jest gatunkiem borealnym i ona ze względu na słabe zimy, czyli mało mroźne, mało śnieżne, choruje już z tego powodu, po czym pojawia się szkodnik, który z tą większą łatwością zaczyna to drzewo po prostu uśmiercać.
Trzeba działać w takim razie jak najszybciej. Jakie działania będziecie podejmować?
W dniach 20 maja do 20 czerwca będziemy robić zabiegi ochronne w postaci oprysków, które będą wykonywały dwa samoloty.
To jest najbardziej skuteczna metoda?
Jedyna, którą w tej chwili jest nam znana, tak? I stosowana jest tak naprawdę od 1925 roku. W ogóle pierwsze zabiegi agrolotnicze w Polsce były wykonane nie na terenach rolniczych, tylko na terenach leśnych. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest to najskuteczniejsza metoda.
Jak ona wygląda?
Samolot, który jest przystosowany do ma specjalistyczny sprzęt atomizer, ma również oprogramowanie, co jest bardzo istotne, ono się nazywa AGNAW, ma obszar oprysku w tym oprogramowaniu wgrany, po czym pilot robi nalot albo tak jak planujemy na dzień dzisiejszy o 5 rano albo o 17.45 i dokładnie ma cały mechanizm trafienia w tą powierzchnię, którą musi opryskać, bo to nie jest łatwe. Ma to wszystko obliczone, mu to pokazuje oprogramowanie, w którym momencie zacząć oprysk, z wyprzedzeniem, z opóźnieniem, kiedy zakończyć, tak? Także tutaj wszystko jest zautomatyzowane i zapewnia nam skuteczność tego oprysku.
O 5 rano zapewne nie będzie jeszcze zbyt wielu osób w lesie, ale o 17 można się spodziewać, że już ktoś będzie spacerował. Czy można być w tym czasie na tych terenach?
Preparat jest oparty na bakteriach, jest mikrobiologiczny, w 100% bezpieczny. Zarówno dla ludzi, zwierząt, dla zapylaczy, owadów zapylających. Jedynym celem tego preparatu jest ktoś, kto zje igłę, tak? On się osadza, przykleja się do igły i w momencie, kiedy ktoś konsumuje tą igłę, dostaje się do przewodu pokarmowego. I jest to białko, które powoduje perforację układu pokarmowego i uszkodzenie i w ten sposób uśmiercenie tej gąsienicy, która jest w tym momencie naszym wrogiem. Aczkolwiek tworzy bioróżnorodność i nie eliminujemy jej całkowicie z drzewostanu, tylko po prostu ograniczamy szkody.
I tak naprawdę ta mgiełka, ta mgła, ona się nie dostanie już na ziemię.
Stosujemy ją w ilości 2,5 litra na hektar. Przy wielkości kropli 0,06, czyli 0,06 do 0,08 mm. Jest to mgła porównywalna z bryzą morską. Jest rozpylana w tak małej ilości, że tak naprawdę nie ma szansy dotrzeć do dna lasu. Ona w całości osadza się w koronach drzew i tak została zaprojektowana, bo naszym celem jest ochrona igieł w koronach drzew. Także do dna lasu oczywiście nie mogę w 100% zapewnić, bo są przestrzenie polany leśne, ale w 100% jest jej targetem, celem są igły w koronie drzew.
Czy to jest coś, co was stresuje?
Tak, jesteśmy odpowiedzialni za trwałość lasów, również za bioróżnorodność, która w nich panuje, za całą homeostazę, która jest jakby w tej chwili najważniejszym elementem naszego otoczenia, w którym żyjemy. W związku z czym takie pojawienie się zagrożenia trwałości lasu, obumierania, potencjalnie jego obumierania, jest dla nas dużym stresem i walka z ograniczeniem tej śmiertelności drzew spowodowanej żerem brudnicy mniszki jest bardzo istotnym elementem naszej pracy codziennej.
Praca codzienna, ona jest zazwyczaj w terenie. Jak sprawdzacie, na których drzewach ten motyl może być?
To świetne pytanie, tylko jest tyle procedur, że to kolejne pół godziny wywiadu bym musiał panu opowiadać, w jaki sposób diagnozujemy, tak? To się zaczyna już jesienią od poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Oczywiście diagnoza z lat poprzednich jest bardzo istotna, tak? Czyli bo ważne jest, gdzie występowały te owady, w którą stronę się przemieszczają, czy zostają w tym samym miejscu. Po czym wiosną jest kolejne szereg czynności, które wykonujemy w lesie, i to jest zbiór jaj, stosy kontrolne wylęgu, drzewa lepowe, obserwacje lusterek na pniach, co panie z Zolu mówiły. No i oczywiście lot motyla też się obserwuje, bo w zależności od tego, to jest istotne ze względu na termin wszystkich obserwacji, bo w momencie, kiedy kończy się lot samca, w tym momencie dopiero liczymy samice i to ma wpływ na diagnozowanie. Także czynności naprawdę jest bardzo dużo. Te wszystkie wyniki, które otrzymujemy w ramach tych badań, potem przeliczamy na powierzchnię, też stosując do przelicznika bieg drzewostanu, bo on jest istotny.
Usłyszał od Mariusza Lewczuka, naczelnika Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.